Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Dane Głównego Urzędu Statystycznego w lipcu było niskie bezrobocie, 4,9% wzrost zamówień w przemyśle, wyższy niż miesiąc wcześniej w ciągu roku. Będzie też o strachu Polaków przed pustymi półkami w sklepach. Zastanowimy się, czy groszowe emerytury powinny być zlikwidowane. Dziś wypłata kilku groszy emerytury kosztuje nawet 150 zł. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańska. W studiu dziś goście Grzegorz Pellowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, oraz Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No to zacznijmy od bezrobocia, które w lipcu w naszym kraju było takie samo jak w czerwcu, czyli na poziomie 4,9%, podał wczoraj Główny Urząd Statystyczny. Z tego ponad 7% osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach to cudzoziemcy, przy czym stopa bezrobocia liczona według badania aktywności ekonomicznej ludności, czyli BAEL, wyniosła w naszym kraju w drugim kwartale roku 2,6% wobec 3,1% w pierwszym kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny. Mimo wszechogarniającego kryzysu na świecie, rynek pracy ma się dobrze w naszym kraju jeszcze?
Ma się cały czas dobrze.
Adam Protasiuk.
Ze względu na to, że cały czas przedsiębiorstwa mają deficyt, jeśli chodzi o zatrudnienie pracowników. To jest sytuacja ciągnąca się od wielu już lat. Nie dotyczy tylko gospodarki polskiej, ale w ogóle Unii Europejskiej. Więc te wskaźniki trzeba rozpatrywać nie tyle w kontekście koniunktury i dekoniunktury gospodarki, a bardziej w kontekście tego, że jest to problem, który dotychczas nie jest i chyba tak szybko nie będzie rozwiązany, czyli brak dostępu siły roboczej do gospodarki. Te wskaźniki też trzeba patrzeć w pewnym kontekście procesowym, bo z jednej strony mamy do czynienia z siłą roboczą, z pracownikami, którzy wyjechali na wojnę na Ukrainie, i to jest istotny brak na rynku pracy. Uzupełnienie w postaci kobiet z Ukrainy, które się pojawiły, one się tu pojawiły głównie w innym celu, zadbania o rodzinę, a nie poszukiwania pracy, więc to się nie kompensuje, więc z jednej strony cały czas jest ten poszukiwanie dostosowanej do potrzeb siły roboczej na rynku przez przedsiębiorców, i te wskaźniki, uważam, trzeba rozpatrywać właśnie w takim kontekście.
Mm-hmm. Grzegorz Pellowski.
Ja też w pełni się zgadzam z kolegą, że ten proces braku pracowników to jest, trwa to latami. Powiem może, z kolegami z Niemiec rozmawiamy, mówię teraz o tej emigracji do Niemiec, która była w 2005. I to liczono wtedy, do Niemiec napłynęło wtedy koło miliona. Oni liczyli wtedy, że będzie 80% napływu, to będą lekarze, inżynierowie, a powiedziano, że było dokładnie odwrotnie, że 20% tylko przyjechało tych zawodów, co by chciały Niemcy. Wiemy doskonale, że rąk brakuje, tak jak kolega powiedział, w całej Europie, w Polsce też. Także ten problem, żadne państwo praktycznie na to pomysłu nie ma, jak walczyć z tym problemem. Głównie każdy liczy na napływ siły roboczej z zewnątrz, i no, Polska sobie jakoś radzi. No, wojna na Ukrainie, powiedzmy, niweluje ten brak, ale co będzie, jak ta wojna się skończy, jak Ukraińcy wyjadą? Naprawdę zapali się w Polsce ogromny problem i na tym będzie nasze państwo cierpiało. Głównie przemysł, gdzie no, nie będziemy sobie wtedy radzili ze wzrostami, a no, trzeba myśleć o przyszłości i o tym, jak, prawda, sobie dać radę w momencie, kiedy tych ludzi nam zabraknie.
No prawda? Właśnie, według Konfederacji Pracodawców Lewiatan bezrobocie w naszym kraju będzie w dalszym ciągu spadało, chociaż jak widzimy, co się dzieje na świecie, widzimy kryzys, który no, zagęszcza się. Kryzys zazwyczaj oznacza problemy firm. Firmy wtedy zwalniają pracowników, a tutaj ekspert mówi, że to bezrobocie będzie spadało i jego zdaniem w grudniu może wynieść jeszcze mniej, 4,5%.
No tak, tylko że znowu trzeba sięgnąć do, w tym momencie uważam, do wiedzy. Eksperci ekonomiczni podkreślają, że to jest normalne prawo, ono jakoś tam się nazywa, które mówi o tym, że przed kryzysem następuje spadek bezrobocia. Tak, taka jest prawidłowość socjologiczna, że i to, co mamy dzisiaj do czynienia, to by to potwierdzało, że przed następującym kryzysem zawsze następuje spadek. I raczej ja bym trzymał się tej koncepcji i tak oceniał tę sytuację.
No, ja powiem tak, mówienie dzisiaj, że tam w lipcu był spadek, to jest tak zawsze, to jest okres lata, branża turystyczna wchłania każdą ilość pracowników, każdemu brakuje i tu jak gdyby ten obraz lipcowy, sierpniowy, to jest taki powiedzmy trochę zafałszowany ten grudzień.
Chociaż nie, tutaj właściwie też była ciekawa sytuacja, bo w lipcu nie spadło, tylko było takie samo jak w czerwcu bezrobocie, czyli tam 4,9%. Natomiast już zastanowiło ekonomistów to, że nie spadło, chociaż powinno zacząć spadać.
Tak, i teraz powiem pani taką swoją teorię na temat. Pisze się już od dłuższego czasu o tym, że produkcję przenosi się do Europy i mi się wydaje, że to będzie miało ogromny wpływ na spadek bezrobocia, bo fabryki zaczynają uruchamiać produkcję w Europie, bo to jest bezpieczniejsze, to nie powoduje przerw w dostawach, także to już się dzieje i to widać też w Polsce, że no nie może być tak, ja podam przykład, córka uszkodziła lusterko w samochodzie, no pół roku czekała na lusterko, zanim ono doszło. Także dziesiątki tysięcy samochodów stoi na placach, w fabrykach, bo brak kamerki cofania. To wszystko musi się zmienić. Amerykanie już setki miliardów inwestują, rząd amerykański, po to, żeby uruchomić z powrotem w Ameryce, w Stanach Zjednoczonych produkcję układów scalonych, bo produkcja tych układów w Chinach, prawda, no powoduje ogromną dezorganizację pracy ogromnych fabryk.
Przecież... No, do tego potrzebujemy jeszcze metali ziem rzadkich. Tutaj cała nadzieja w tym, że Ukraina wygra swoją wojnę, bo na jej ziemiach takie metale są i to by Europę w jakimś sensie i produkcję tych półprzewodników ratowało, bo co nam z tego, że przeniesiemy produkcję, jak nie kupimy od Chińczyków właśnie tych potrzebnych metali.
Ale jeszcze wracając do tematu bezrobocia, musimy pamiętać, że za chwilę czekają nas skutki kryzysu, który już czujemy wszyscy w branży budowlanej. To jest jednak bardzo potężny rynek, jeśli chodzi o Polskę i już ewidentnie widać tego symptomy, że za chwilę będzie to skutkowało tym, że pojawi się rzesza osób, które będą poszukiwały pracy, a będą pochodziły właśnie z tego rynku budowlanego.
Bo rzeczywiście teraz kolejne tąpnięcie jest w udzielaniu kredytów, coraz mniej osób może kupować mieszkania. No zobaczymy też, jak to się wszystko skończy i w którą stronę to pójdzie. Jednym z powodów braku pracowników u nas jest też demografia. Jesteśmy starzejącym się narodem, coraz szybciej starzejącym się. No i właśnie, panowie, jak to jest z osobami w wieku około emerytalnym i czy ci ludzie decydują się jednak na odejście na emeryturę, czy wolą zostawać na rynku pracy? Tak z panów obserwacji, jak to wygląda? No i jak zachęcić osoby niezdecydowane, żeby na tym rynku zostały?
Mogę powiedzieć też na przykładzie swojej firmy, to wszystkie te osoby, które jak gdyby osiągają ten wiek emerytalny, przechodzą na tą emeryturę, ale wyrażają chęć dalszej pracy. To jest takie, no w moim przypadku przecież osoba, która odchodzi na emeryturę, że ona ma tak ogromne doświadczenie, że aż żal, żeby opuszczała firmę. I tak no, rozmawiamy z pracownikami, przekonujemy, że no, jeszcze jest w doskonałej formie kondycji. Przecież wiek dzisiaj 65-latek to nie jest ten 65-latek sprzed 30-40 lat. Ja no, mam takie porównanie, na przykład mój tata miał wiek 65 lat, no to nie czuł się tak jak ja dzisiaj. Ja dzisiaj się czuję, jakbym miał z 20 lat. Także pomysły mam jeszcze takie szalone i myślę, że no, powinni ci, którzy prawda, są na emeryturach, próbować podejmować tą pracę, bo no te osoby to są skarbami w firmie. Oni mają wielką wiedzę, mogą wprowadzać nowych pracowników, szkolić ich. Już nie muszą, powiedzmy, stać gdzieś na produkcji, ale być takimi profesorami, prawda? Takimi
mentorami.
Tak, w firmie to są, uważam, perły dla firmy.
Mm-hmm. No to jest chyba zasadniczy problem, z którym musimy się zmierzyć. To jest kwestia takich wzorców socjologicznych, tak, że jednak mentalnie, historycznie taki statystyczny obywatel czekał na tą emeryturę jak na zbawienie, ponieważ no, uwarunkowania były takie, jakie były i przechodząc na tą emeryturę, która mi się kojarzyła z wiecznymi wakacjami i nic nie robieniem, dzisiaj realia się diametralnie zmieniły i teraz no, musimy walczyć z tym stereotypem, tak? Czyli budować nowe wzorce zachowań, ale też tworzyć warunki i ofertę dla osób, które mają jeszcze tą siłę i energię do tego, żeby na tym rynku pracy funkcjonować i żeby przynosiły wartość dla naszego PKB, ale tak jak powiedziałem, ta oferta i to podejście społeczne niestety nie dzisiaj jeszcze odbiega od wzorców, które są na Zachodzie na przykład.
A jaka ta oferta powinna być, żeby osoby chętnie chciały pozostawać na rynku pracy, żeby im się to...
No, ale to jest proste, pani redaktor.
Przecież no jak jest proste, czemu tego nie ma? No.
Ale pani redaktor, ja powiem na przykładzie naszych pracowników. Jak on przed emeryturą na rękę dostawał w granicach 4000 zł, przechodząc na emeryturę, jedna z osób dostała w granicach 3500, teraz pracuje dalej, znowu ma tą czwórkę, to ma 7500 na rękę. To jest efekt. Ja uważam, że warto, jak się ma jeszcze siłę, jak się ma jeszcze chęć i wszystko zależy od, tak jak kolega powiedział, od tego nastawienia. Jeżeli ktoś faktycznie odlicza dni do tej emerytury, prawda, jak już osiągnie ten i faktycznie do pracy chodził za karę jeszcze, no to faktycznie no tak, panie Grzegorzu, on wyczekuje.
Ale to nie jest zachęta, tylko to jest po prostu potrzeba. Ta osoba no, wie, że ciężko jej będzie przeżyć z emerytury, dlatego no, jakby czuje się zmuszona pozostać na rynku pracy dłużej. A
nie,
ja pytam
mówię
o
inaczej,
zachęty.
Pani Wonko, ja mówię o osobach, które się świetnie czują, chcą jeszcze pracować, lubią chodzić do pracy, dobrze się w tej pracy
czują.
Chcą
czuć się potrzebne.
Tak, ja mówię o tych osobach i takich osób mamy sporo. Mamy sporo na różnych stanowiskach, nawet na tych fizycznych, ciężkich stanowiskach. Pani, która sprząta, czy pani, która sprzedaje w sklepie. Mamy osoby, które są już na emeryturze i dalej sobie pracują. Nie w tym wymiarze nieraz pełnego etatu, w mniejszym wymiarze, ale sobie pracują, czują się potrzebne, mają z tego satysfakcję, także no to jest
bo
miłe.
Bo ja myślę, panowie, o takich sprawach. Brakuje bardzo pracowników na przykład w IT. W związku z tym pracodawcy rozmaite pakiety i zachęty, chociażby pakiety dodatkowe medyczne. I teraz takie osoby, które wybierają się na emeryturę, wiadomo, że mają większe potrzeby związane z opieką medyczną. Czy gdyby firmy pomyślały o pakietach właśnie takich dla takich osób, takich w wieku emerytalnym, to może te osoby niezdecydowane, które No bo być może taka osoba, która ma świetne doświadczenie, pójdzie sobie do innej firmy. A teraz cały problem w tym, żeby ją zatrzymać u siebie i mieć jakąś wędkę, dzięki której ta osoba zostanie.
Ja myślę, że dobry szef, który czuje firmę, który zna swoich pracowników, który z nimi rozmawia, on o tym doskonale wie, powiem inaczej, musi wiedzieć. Jeżeli chce dalej firmę rozwijać i ma cennego pracownika, to powinien zrobić wszystko, żeby go zatrzymać. I tak jak pani mówi, zaoferować pakiet jakiś tam medyczny, czy w innej formie. Tych form jest dzisiaj na rynku bardzo dużo i dobry pracodawca powinien o to dbać.
Myślę, że tutaj kluczową rzecz, którą powiedziałeś, to jest to, że czy pracownik lubi, tak? Czy pracownik lubi chodzić do pracy. I to jest, my jesteśmy, jako nasza gospodarka, bo ja porównuję to trochę do tego, jak to funkcjonuje na Zachodzie, my jesteśmy ciągle jako przedsiębiorstwa, ale też jako pracownicy przemęczeni, tak? Bo my jedziemy ciągle na niskiej produktywności, czyli my żeby sprostać tej konkurencji, musimy więcej wkładać energii po to, żeby wytworzyć to samo, to co się produkuje na konkurencyjnych rynkach. I to jest jakby jeden problem, który ja widzę. Drugi problem to jest chyba taki socjologiczny, że ta komunikacja z osobami w podeszłym wieku, w tym wieku przedemerytalnym i emerytalnym, my nie potrafimy z tymi ludźmi do końca się komunikować jako grupa, powiedzmy. No, kwestia, my jesteśmy w takim wieku, że ten dialog pewnie nam jest łatwiej przeprowadzić z taką osobą, natomiast jeżeli grob firm to są młode przedsiębiorstwa zatrudniające młodych ludzi, dla nich ich spojrzenie na takiego pracownika, ich sposób, nawet chęć może i jest, ale możliwości komunikacyjne, tutaj bariera komunikacyjna ma tutaj istotne znaczenie. My się zaczęliśmy jako społeczność dzielić, bo mamy społeczeństwo, które komunikuje się według innych reguł i jest społeczeństwo, które jeszcze się żyje w innej epoce, które ma inną formę komunikacji. I to jest też bardzo duży problem, wydaje mi się.
Zmieniamy temat. Ponad połowa Polaków boi się, że z powodu inflacji czy wojny w Ukrainie będzie brakowało w sklepach różnych towarów. No tak jak na wzór sytuacji ostatnio z cukrem. Wynika z przekazanego Polskiej Agencji Prasowej badania. No i autorzy tego badania radzą, by nie robić w panice żadnych zapasów, bo wzrost popytu po prostu winduje ceny, no i powoduje, że ta inflacja jest coraz wyższa. Czy obawy Polaków o braki towarów są uzasadnione panów zdaniem?
Powiem w ten sposób. Nie ma się co dziwić, skoro handel w Polsce został przejęty przez zachodnie sieci. Oni sobie na czymś takim jeszcze dorabiają niezłe pieniądze. Powiem jeszcze tak. Nikt z tego całego zamieszania z cukru nie wyciągnął żadnych konsekwencji, a uważam w mojej ocenie, że to było celowe działanie, wywołanie takiej paniki. Wywołanie dzisiaj paniki dużo nie kosztuje. To jest kilka artykułów.
Nie jest trudne.
Kilka artykułów w gazetach, wstrzymanie chwilowe do dostaw, prawda, i potem mówienie, że dystrybucja. Przecież to są bajki dla dzieci. To mogą w przedszkolu opowiadać, a nie mi, staremu lisowi, który siedzi, prawda, w handlu, prawda. I wyliczono nawet, że na cukrze sieć zarobiła 100 milionów, nie robiąc nic, prawda, tylko
podwyższając ceny, tak, z powodu jest, braku
podwyższając
cukru,
ceny. No, traktują nas
spekulacyjna.
Tak, i uważam,
ale jedna,
że
firma polska też tutaj zarobiła.
Spokojnie, i uważam, że mamy jako państwo do tego służby odpowiednie. Uważam, że powinny być nałożone takie kary, żeby takich zabolało, żeby więcej nikt nawet o tym nie pomyślał. Prawda, że można sobie tak zamanipulować i drwić sobie z klientów, z Polaków w telewizji te wypowiedzi. Przecież to była
to
jawna drwina.
To od razu zapytam, już słyszę, że producenci chleba straszą nie wysokimi cenami nawet, ale tym, że w listopadzie na przykład może na półkach zabraknąć chleba.
Nie, to bzdura jest.
Słuchajcie, słuchacze.
Nie,
mówi
bzdura.
Stary list.
Nie, stary list, tak. Chleba na pewno nie zabraknie, bo chleb jest, mąka jest, prawda, jesteśmy już po zbiorach, prawda, także w tym roku zbiory były bardzo dobre i jest na rynku jeszcze pszenica z Ukrainy. Powiedzmy, ceny pszenicy spadają, są niskie, wręcz rolnicy się buntują, że są za niskie i jedyne, co może być skrebem, to, że drastycznie wzrośnie cena chleba. Bo,
z powodu?
Tak, z powodu energii, prawda? Z powodu cen energii, jakie no, szykuje nam, nie ma co tu ukrywać, Unia Europejska, bo to ponosi za to winę Unia, a głównie Niemcy za swoją politykę, prawda, energetyczną.
No to tutaj mówimy o Nord Stream 1, Nord Stream 2, no, ale myślę, że tutaj też wojnę mamy na głowie.
Tak, wojna również, także to może być główny powód, powiedzmy, tego zawirowania w branży piekarniczej, prawda? I o tym jak gdyby piszemy do premiera, żeby nas wziął, no, wspomógł jakoś, otoczył opieką, żeby ceny tego chleba nie szybowały do góry.
Adam Protasiuk.
Wydaje mi się, że problem jest trochę innej natury, bo rzeczywiście ryzyko wyłączeń energii istnieje realnie, chociażby z tej perspektywy, że przedsiębiorstwa, zwłaszcza te kluczowe przedsiębiorstwa energochłonne, ciągle nie mogą się doprosić o listę wyłączeń w sytuacji ograniczenia możliwości dostępu do energii. A to jest kluczowe. Dzisiaj dostępne technologie pozwalają ekstrapolować, planować zużycie energii na każdy dzień, na każdą godzinę praktycznie w kraju. Jeżeli tego dzisiaj nie widzimy, a to jest ostatni dzwonek, żebyś ty, inni przedsiębiorcy, żeby się byli świadomi, czy te wyłączenia są realnym zagrożeniem, czy nie, bo cena to jest jeden element kosztowy, ale w ogóle sama dostępność tej energii to jest drugi problem i nie ukrywajmy, że to wyłączenie jest realnym zagrożeniem. Ono nie wynika w żaden sposób z polityki Unii Europejskiej. My mamy przestarzały system produkcji energii. Poszliśmy, nie zrobiliśmy tego, co mieliśmy zrobić, czyli nie uruchomiliśmy OZE, nie mamy prądu produkowanego z alternatywnych źródeł, czy ten nasz koszyk jest...
A nawet jak mamy, to sieci tego nie przyjmą dzisiaj, potrzebują też modernizacji.
Projektów na rynku jest bardzo dużo, ale co z tego, jak warunków przyłączeniowych. Nie otrzymamy, więc mamy na swoim polu określony problem do rozwiązania, ale to, co mnie niepokoi, to jest to, że nie robimy nic, żeby do tego się dzisiaj przygotować, czyli informacja na temat planu wyłączeń, kto jest zakwalifikowany, w jakiej kategorii do wyłączeń, żebyśmy mieli świadomość, że tą energią w sytuacjach trudnych będziemy się racjonalnie dzielić, a nie na zasadzie przypadku i jakiejś tam sytuacji.
Bo z tym, że wyłączenia mogą być, wszyscy już się pogodziliśmy, wiemy, jaka jest sytuacja. Czas na przygotowania, żeby to nie zaskoczyło firmy, nie zaskoczyło szpitala na przykład w jakiejś sytuacji, kiedy będą planowane
pani
operacje.
Jechałem, pani Iwonko, do radia i w radiu był komunikat, że największy producent nawozów sztucznych w Polsce, w Europie, zatrzymał produkcję z powodu braku gazu. I my sobie możemy tu mówić, że możemy się lepiej gospodarować. Polska nie jest organizmem wyłączonym i że samodzielnie może funkcjonujemy w jakimś określonym otoczeniu i otoczenie nam nie sprzyja.
I tutaj kończymy. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Grzegorz Perlowski, trójmiejski piekarz, mistrz cukiernictwa, Adam Protasiuk, wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. Audycję realizowała Kasia Piekło, prowadziła Iwona Wysocka. Energetyzująco było. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy.